Pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
Internet stał się nieodłączną częścią życia dzieci i młodzieży, miejscem nauki, rozrywki i kontaktów z rówieśnikami, ale niesie również zagrożenia. Dlaczego rodzic powinien pełnić rolę przewodnika, który wspiera i uczy bezpiecznego korzystania z sieci? O tym porozmawiamy dzisiaj w audycji W pułapce nałogów. Moimi Państwa gościem jest Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pani dyrektor, czy rodzice nadążają za światem internetu, w którym dorastają ich dzieci?
Myślę, że jest to problem bardzo złożony, czy nadążają, czy nie nadążają. Wszystkie uogólnienia będą tutaj albo krzywdzące, albo nieprawdziwe. Myślę, że można by tu podzielić na kilka takich grup. Część rodziców nadąża, część chce nadążać, a część po prostu nie nadąża. Tak jest po prostu, tak ten świat jest skonstruowany. I to widać. Ta grupa rodziców, która jest świadoma zagrożeń, które płyną właśnie z mediów, z internetu, stara się dzieciom w taki bardzo naturalny sposób ograniczyć kontakt czy dostęp do tych źródeł informacji. Robi to w sposób przemyślany, świadomy, ale daje dzieciom w zamian coś. Część rodziców ogranicza dostęp poprzez na przykład zakładanie limitów czasowych, poprzez zakazy, a część po prostu, że tak powiem, idzie na żywioł, czyli jest telefon, proszę bardzo, możesz korzystać ile chcesz.
Internet ma swoje oczywiście pozytywne strony, ale warto wciąż mówić i powtarzać o tych negatywnych, o których też jest głośno w ostatnim czasie. Czy rodzice są świadomi tych zagrożeń, z którymi mogą spotykać się ich dzieci?
I też bym powiedziała, że część tak, część nie. Te osoby, ci rodzice, którzy wiedzą, z jakimi zagrożeniami mogą spotykać się dzieci, są bardzo czujni. Na przykład w kwestii telefonów. Uważają, że ja też tak myślę, że telefon to jest narzędzie, to nie jest zabawka. Telefon to jest narzędzie do komunikowania się z rodzicami w sprawach pilnych i tylko od pewnego wieku. Do pewnego momentu w ogóle dziecko nie powinno mieć dostępu do internetu, nie powinno mieć dostępu do komputera, do mrugających ekranów telewizorów.
Bo to jest bardzo szkodliwe
dla takiego mózgu małego dzieciątka, dla mózgu, który jest bardzo plastyczny i który dopiero się kształtuje.
I on to wszystko, te wszystkie informacje, wchłonie.
Chłonie wszystko i nie wszystko rozumie.
I tutaj należy postawić
granice. Bardzo ostre.
Jaki jest taki najlepszy wiek, gdzie właśnie dziecko mogłoby już korzystać na przykład z mediów społecznościowych?
Media społecznościowe są bardzo dobre i bardzo niedobre. Bardzo bezpieczne i bardzo niebezpieczne. Myślę, że pod takim czujnym okiem rodziców nie wcześniej jak po trzeciej klasie szkoły podstawowej. Nie wcześniej. Do trzeciej klasy szkoły podstawowej byłabym za tym, żeby owszem dziecko miało telefon w trzeciej klasie, wtedy kiedy idzie samo do szkoły i samo ze szkoły wraca. W szkole telefon nie jest potrzebny, bo szkoły mają telefony i w sytuacjach nagłych rodziców informują. Kiedy wracają dzieci same do domu, no jest to po prostu narzędzie. To nie jest zabawka, tylko narzędzie.
Czy rodzice zdają sobie sprawę z tego, z jakich aplikacji też korzystają ich pociechy?
Pewnie znowu byśmy musiały powiedzieć, że i tak, i nie. Ci rodzice, którzy wiedzą, zakładają pewne takie kontrole rodzicielskie, zakładają filtry, ograniczają dostęp do platform, do aplikacji. No problem jest wtedy, kiedy dziecko ma taki nieograniczony dostęp i tu jest taka, że tak powiem, hulaj dusza, piekła nie ma. No niestety media oprócz tego, że potrafią kształcić i podawać dzieciom bardzo ciekawą wiedzę w bardzo ciekawy sposób, to też bardzo szybko potrafią zdemoralizować.
Już nie wspominając o tym, na co narażone jest dziecko, jeżeli chodzi chociażby o hejt.
I druga rzecz, właśnie hejt, czyli dziecko zamieszcza jakieś swoje materiały, swoje filmiki. Małe dzieci są świadome, one uważają, że wszystko, co ja zrobiłem, jest bardzo ładne. Ja najlepiej powiedziałem wierszyk, ja najlepiej przeczytałem tekst. I kiedy próbuję tych swoich sił w internecie, nakręca filmiki, takie dziecięce, uważa, że to jest fajne, że to jest bardzo dobre. A może się spotkać z hejtem i jeśli nie otrzyma należytej pomocy, należytego wsparcia, to może być bardzo, bardzo poważny problem. Zresztą niedawno słyszałam o takim przypadku 4-letniego dziecka, dziecka, które było zabrane z domu, bo było już tak potężnie uzależnione od właśnie ekranów.
Jaką rolę rodzic powinien pełnić w świecie cyfrowym dziecka?
Byłoby dobrze, gdyby rodzic był osobą towarzyszącą, czyli rozmawiał o tym, co widziałeś, co możesz oglądać, czego nie powinieneś oglądać, jak zachowywać się w określonych sytuacjach, kogo informować o trudnych sytuacjach. Rodzic powinien, byłoby dobrze, gdyby był taką osobą towarzyszącą, takim najbliższym przyjacielem w cyfrowym świecie młodego człowieka.
No właśnie, nie tylko tyle, że przewodnikiem, ale też i przyjacielem, który wspiera, pomaga.
Wspiera, tłumaczy, wyjaśnia, pokazuje i dba o bezpieczeństwo dziecka.
No bo to jednak rodzic jest tym przykładem,
rodzic
z którego...
Rodzic jest pierwszą osobą dla dzieci w ogóle do pewnego wieku. Rodzic jest takim niekłamanym autorytetem. Jest pierwszą osobą, która ma największy wpływ. Mama i tata, jak powiedzieli, to jest święte. Potem zaczyna się tak, że pani w szkole, w klasie, ale przychodzi taki moment, że już przemożny wpływ zaczynają mieć koledzy, koleżanki. Tu już jest trudność, już pojawia się taka zagwozdka, bo my przecież nie jesteśmy na bieżąco z naszymi dziećmi. Nie jesteśmy na bieżąco z kolegami, koleżankami naszych dzieci.
I już tutaj nie mamy takiej pewności, co się dzieje,
z czym nasze dzieci się spotykają.
I tutaj też pojawia się pytanie, czy właśnie dzieci, nastolatkowie, młodzież, oni chętnie by chcieli rozmawiać o tych problemach właśnie z rodzicami.
Badania wskazują na to, że tak. Że dzieci bardzo chętnie, chyba nawet ostatnio czytałam, że 87% badanych nastolatków chętnie rozmawiałoby z rodzicami na tematy, które pojawiają się w tych wirtualnych światach. Natomiast wśród rodziców ten odsetek jest bardzo mały. Bardzo mały odsetek rodziców chciałoby rozmawiać z dziećmi na temat świata wirtualnego.
I pytanie pojawia się, dlaczego właśnie tak się dzieje, że to akurat rodzice nie chcą rozmawiać, a natomiast...
Właśnie problem jest chyba w relacjach, bo najważniejsze są relacje. Relacje, czyli ten rodzic jest w życiu dziecka.
A kiedy powinien pojawić się taki sygnał, że rodzic zauważa, że z naszym dzieckiem dzieje się coś niedobrego, że on pochłonął ten wirtualny świat aż za bardzo?
Powiem szczerze, że ja nie spotkałam się bezpośrednio z takimi zdarzeniami, ale jakby źródła czy informacje pokazują, że różne są przyczyny, różne są jakby objawy, prawda? Po pierwsze, trzeba patrzeć i uważnie słuchać, jakie jest słownictwo bierne, czynne, czy ono jest bogate, czy ono jest ubogie. Bo jeśli będzie dziecko cały czas tylko patrzyło w obraz, to słownictwo będzie bardzo ubogie. Poza tym myślenie konstrukcyjne, czy wyobraźnia będzie bardzo uboga. Też o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, jeśli dziecko będzie miało cały czas dostęp do telefonu i będzie przy tym telefonie jadło, to ono będzie jadło nieświadomie.
Tutaj pojawiają się nie tylko zaburzenia mowy, ale również takich prostych rzeczy.
Prostych rzeczy, jak na przykład połykanie, odczucie smaków. To jest wszystko powiązane. My chyba nawet do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak głębokie są te powiązania, jak głębokie ślady one zostawiają w mózgu młodego człowieka, w mózgu, który jest, jeszcze raz powiem, bardzo plastyczny i chłonie praktycznie wszystko.
I wtedy rodzic, można powiedzieć, że budzi się, widzi, że z naszym dzieckiem jest coś nie tak i wtedy zaczynają się schody i też poszukiwanie specjalistów.
A specjalistów jest bardzo mało. Jest jedna bardzo prosta zasada. Trudniej jest oduczyć złych nawyków i nauczyć dobrych rzeczy, niż od razu od początku uczyć poprawnych zachowań.
I tutaj wszystko zaczyna się już od tych najmłodszych lat.
Niebezpieczne jest, tak z podziwem patrzę, z podziwem takim graniczącym podziw, ale to nie jest w takim dobrym znaczeniu podziw. Widzę rodziców, którzy małemu dziecku, będącemu w wózku, na spacerze, w parku, dają do ręki telefon. W jakim celu?
Czy my przypadkiem nie wpadliśmy w taką cyfrową pułapkę?
To, co moja 10-letnia wnuczka powiedziała, kiedy rozmawialiśmy na temat, no, były takie zadania i ona napisała, że to był dziennik małej reporterki, czy małego reportera i w pewnym momencie napisała, że i w tym momencie wybuchły dwa wulkany. Wulkan myśli i wulkan emocji. A co chciałaś, Mela, przez to powiedzieć? No, bo jak się czyta, to wyobraźnia się rozwija, ale jak się tylko patrzy w ekran, to już ma się wszystko gotowe. Cena dziecka to jest wypowiedź dziewczynki 10-letniej. Powiedzielibyśmy bardzo małej. ale bardzo świadomej. Właśnie dlatego, że nie siedzimy w ekranie, nie siedzimy przed telewizorem, tylko jesteśmy z książką za pan brat.
Więc mówimy o tych zagrożeniach i o tym, jak nastolatkowie sobie radzą i o tym, jak korzystają, ale chyba też warto, żeby rodzice spojrzeli na siebie, czy oni dają dobry przykład swoim dzieciom. Tak.
Tak, bo to nie słowa, lecz przykłady uczą. Ale też widać na przykład relacje. U nas mamy taki przekrój, bo mamy dzieciaczki od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej. Na pierwszym piętrze są dzieciaczki z klas 1-3 i one nie mają telefonów. One mają klocki, one mają książki wystawione, one mają różne zabawki. I one mają przedziwne pomysły na spędzanie przerw. Natomiast piętro drugie, trzecie, już jak idę tam codziennie, bo chodzę codziennie rano przed 8 po wszystkich piętrach, tam, no i te maluszki jeszcze ze sobą biegają, rozmawiają, są interakcje. Natomiast piętro drugie, trzecie, siedzą te młode osoby na kanapach, gdzieś tam w swoich kącikach, ale one ze sobą nie rozmawiają. Każdy z nich ma telefon w ręce i każdy patrzy w swój telefon. Ale też mogę powiedzieć, że ci uczniowie na przykład, których bardzo rzadko widzę z telefonem, oni zupełnie inaczej też funkcjonują w takich przestrzeniach społecznych, czyli w kontaktach między sobą. Oni mają świetne pomysły. Oni te pomysły potrafią zrealizować, potrafią je zwerbalizować, zorganizować różne swoje takie akcje. I to powinno nam dorosłym dać do myślenia, czy koniecznie musimy pozwalać na bycie w sieci cały czas.
Zbliżając się do końca naszej rozmowy, czy na przykład ograniczenie tylko czasu spędzonego w sieci jest skutecznym rozwiązaniem?
Czy tylko ograniczenie? Ograniczenie to jest jeden z elementów. I ograniczenie treści to też powinno być, to jest bardzo istotny element. Myślę, że tutaj specjaliści mają ogromne pole do popisu, ale dom, najbardziej dom, najbardziej dom.
I myślmy też o tym, co się zadzieje w przyszłości, bo to jest teraz taki problem, o którym rozmawiamy na bieżąco,
ale
musimy spojrzeć,
co
będzie dalej.
Tak, tak. Bo żadne, ja na takich przykładach z ostatniego czasu, żadne technologie, żadne badania komputerowe, żadne PET-y nie zastąpią kontaktu człowieka z człowiekiem, pacjenta na przykład z lekarzem. Ale jeśli my nie będziemy uczyli młodych ludzi relacji, młodzi ludzie nie będą w relacjach, nie będą potrafili werbalizować swoich myśli, nie będą szukać różnych rozwiązań teraz, to oni tego nie będą umieli za 5 lat, za 10, za 15.
Ale nie wiem, czy pani dyrektor zauważyła, więc ja tu poruszę jeszcze jeden wątek o tych kontaktach z innymi ludźmi. Jak wiemy, w ostatnim czasie bardzo rozwinęła się sztuczna inteligencja i właśnie młodzież rozmawia na przykład ze sztuczną inteligencją, zadaje im pytania i rozmawia. Tak.
Inteligencja im odpowiada, przytoczę fakt chyba sprzed 2 tygodni, jest rozmowa z młodym człowiekiem, rozmawiamy właśnie też na temat tych relacji, że może warto byłoby gdzieś tam poszukać jakiejś pomocy. Młoda osoba mówi mi, że tak, wie pani, ja w internecie to tam szukam sobie takiej pomocy i znajduję różne odpowiedzi, ale jednak jak pójdę z kolegą czy ze znajomymi na spacer, albo jak poćwiczę, to jest zupełnie co innego. To nie jest to, że my sobie dorośli wymyśliliśmy, tylko to jest zdanie młodego człowieka, który ma do wyboru. Spotkał się i ze sztuczną inteligencją, i ze sposobami, jakimi ta sztuczna inteligencja udziela pomocy, i z taką relacją tu i teraz, i z relacją z naturą.
Jak w takim razie, pani dyrektor, rodzic może być bezpiecznym przewodnikiem po sieci?
Byłoby dobrze, gdyby rodzic miał świadomość, z czym może się jego dziecko spotkać w sieci. Rozmawiać o tym, z czym może się spotkać, co może dziecko tam zobaczyć, co może usłyszeć, z jakimi dobrymi i niedobrymi treściami może się tam zetknąć, i tłumaczyć, że jeśli ktoś robi nam krzywdę, źle o nas mówi, źle o nas pisze w internecie, to świadczy to nie o nas, nie o odbiorcach, tylko o nadawcach. Ale też byłoby dobrze, żeby zawsze dziecku tłumaczyć: ja jestem z tobą, ja jestem przy tobie. Przychodź, mów, nawet jeśli będę zła, zły, to nie dlatego, że jestem zła na ciebie, tylko ta sytuacja jest dla mnie tak trudna, że ona mnie w tym momencie przerasta, ale razem damy radę. Nie z kolegą, nie z koleżanką, z mamą, z tatą, a dopiero później gdzieś z innymi osobami. Razem znajdziemy sposób rozwiązania trudnej sytuacji, razem poszukamy gdzie indziej pomocy. Dziecko musi wiedzieć, że rodzic i dom stoi za dzieckiem murem.
Także chyba taki apel do rodziców, aby byli nie tylko przewodnikami, ale również pomocnikami w tym świecie cyfrowym.
Tak, i realnie patrzyli na to, co się dzieje. Naprawdę realnie. Bez różowych okularów.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.